Prowokacyjnie na wstępie zapytam, po co nam łąki podmorskie?
Bardzo dobre pytanie. Łąki pełnią różne funkcje i środowiskowe, ale też dla nas ludzi. Do tej pory może nie były zbytnio docenione, dopóki oczywiście ich nie utraciliśmy.
No właśnie, kiedyś Zatoka Pucka określana była taką największą podmorską łąką. Śladów w większości po tej trawie nie ma już na Zatoce Puckiej. No i przeszkadza wam to? Komu to przeszkadzało, żeby tych łąk nie było? Dlaczego trzeba je odbudować?
Przede wszystkim ludziom może się kojarzyć, no, że może wyrzuca bardzo dużo różnych glutów, mówiąc tak kolokwialnie.
Tak zwana kidzina, rozumiem.
Kidzina oczywiście, która
to
również jest
naukowa.
Pod ochroną, która również jest oczywiście pod ochroną, ale plącze się w nogi i może niekoniecznie i stąd to sprzątanie plaż i tak dalej.
No właśnie, mało estetycznie wygląda, turyści powiedzą, że śmierdzi jeszcze do tego.
Dokładnie i to jakiś zakwit i na pewno toksyny, bo już jesteśmy tak bardzo przyczuleni a propos zakwitów sinicowych. Natomiast trawa morska to jest producent, tak? Czyli prowadzi fotosyntezę i dzięki temu wszelkie inne ogniwa troficzne, czyli inne organizmy mogą żyć w tym akwenie, tudzież ryby, które bardzo cenimy.
Dobra, i teraz tak już poważnie pytając, bo ja troszkę sobie ironizowałem na początku. Waszym celem jest, rozumiem, odtworzenie tych wielkopowierzchniowych połaci łąk podwodnych. Co się kryje w ogóle za hasłem łąka? Jakie gatunki tam w tej łące nam się pojawiają roślin i w ogóle jakie są szanse na to, że taką łąkę uda się odtworzyć, no bo starania to nie są pierwsze w ogóle w historii, żeby te łąki odtwarzać.
Oczywiście. Jeżeli mówimy o łąkach, no to naszą pierwszą myślą są trawy morskie, ale oczywiście łąki podwodne są tworzone, składają się z bardzo wielu cennych innych gatunków, które również są też pod ochroną. Czy ramienica, czy inne rośliny nasienne. Natomiast oczywiście to nie jest pierwsza próba, ale dlaczego zaczęliśmy właśnie teraz? Myślimy, że te szanse są większe, nie mówimy, że na pewno się uda, ale na pewno są większe niż jeszcze 10 czy 20 lat temu.
To dlaczego? Co się zmieniło właśnie, że te szanse rosną?
Te szanse rosną dlatego, że stale poprawia się jakość wody w naszym akwenie. Czyli Unia Europejska, Natura 2000 wymusiła zmianę technologii oczyszczania tych ścieków. Nie wpuszczamy tych ścieków już bezpośrednio do zatoki, tylko przychodzą one zupełnie inny cykl. W związku z tym właściwie w zatoce obserwujemy bardzo duży spadek biogenów, czyli zawartości azotu i fosforu, który do tej pory dominował ze spływu, czy z rolnictwa, czy z przemysłu. Stąd też w konsekwencji te zakwity sinic, które obserwujemy co roku. W związku z tym uważamy, że teraz jest ten moment po to, żeby spróbować, ponieważ jak zapewne się spodziewamy, jest to proces długofalowy. Czyli zakładamy, że obserwujemy te nasadzenia przez wiele lat, minimum 5 do 10, po to, żeby dopiero powiedzieć, że mamy sukces ekologiczny.
Czyli będzie trzeba 5-10 lat czekać, żeby zobaczyć, co się w ogóle dzieje na tym stanowisku podwodnym, gdzie zostało to nasadzenie dokonane. Tak to rozumiem.
Oczywiście, chociaż zakładamy, że pilotaż jest obserwowany co miesiąc przez nas, czyli schodzimy pod wodę, patrzymy, czy sadzonki się przyjęły i po roku będziemy wiedzieć, czy te sadzonki faktycznie przetrwały zimowe sztormy, nadal tam są. Natomiast to, czy po 3 latach ona zacznie ekspansję, to jest już długofalowa obserwacja. Natomiast po 5-7 latach być może będzie pełniła takie same funkcje ekologiczne jak ta macierzysta populacja z Astery, która u nas została.
A dużo tej macierzystej populacji jest?
Nie ma jej dużo, stąd pilotaż jest mało skalowy, bo nie możemy sobie pozwolić jak nasi sąsiedzi na taką rozrzutność i uszczerbek 1000 sztuk. Stąd pilotaż jest może mało skalowy, ale uczymy się, czy te metody, które wypracowaliśmy miesiące przed tymi nasadzeniami, okażą się skuteczne i dzięki temu być może uda nam się przy wsparciu urzędów i innych instytucji powtórzyć takie nasadzenia w następnych latach.
Co pani miała na myśli, mówiąc o sąsiadach i rozrzutności?
To, że inne kraje też oczywiście prowadzą pilotaż. Uczymy się na błędach i sukcesach naszych kolegów, czytamy ich raporty, publikacje naukowe. Natomiast oni wychodzą z innego punktu wyjścia. Oni tych łąk mają więcej, więcej sztuk, w związku z tym mogą sobie pozwolić na wielkoskalowe próby. No niestety u nas nie możemy tego zrobić.
No bo my też rozumiem, jesteśmy ograniczeni do Zatoki Puckiej tak naprawdę. To jest jedyny akwen, gdzie te łąki mają szansę egzystować.
Oczywiście, my nie nasadzamy tych łąk, tych sadzonek w miejscach, w których przedtem trawa nie występowała. My staramy się przywrócić jej pierwotny zasięg, a ten zasięg był ogromny. Tak? Także liczymy na to, że dzięki temu, że pomożemy jej troszeczkę w tej ekspansji, będzie ona już potem miała tą samoodtwarzalność, tą samoregenerację i sama będzie poszerzała swój zasięg.
Te nasadzenia, o których mówimy, już trwają. Gdzie tak, dokładnie?
One oczywiście już zostały wykonane. Będziemy co miesiąc obserwować pod wodzą, co się z nimi dzieje. Miejsca, które zostały wybrane, oczywiście nie były przypadkowe. Przez wiele lat prowadziliśmy monitoring i zgodnie z zapotrzebowaniami trawy morskiej, czyli stabilne dno, nieduże wahania zasolenia, ustronne miejsce przed tą presją człowieka i żeglugą i wiele innych parametrów zostały określone i takie miejsca, takie poletka, cztery zostały wytypowane mniej więcej w centralnej części Zatoki Puckiej.
Jakie mogą być efekty tych prac, jeżeli to wszystko pójdzie po waszej myśli, pójdzie tak, jakbyście sobie życzyli? To znaczy, trochę wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Dlaczego to w zasadzie robicie? Co zyska nasze środowisko, jeżeli te łąki morskie zostaną odtworzone? Co się może zmienić?
Oczywiście, liczymy przede wszystkim na efekt środowiskowy. Pamiętamy, że w ubiegłym wieku również mieliśmy wody bogate w ryby, na przykład w szczupaka. I w momencie, kiedy zniknęły te łąki, to ryby, które lubią, w cudzysłowie, reprodukować się przy użyciu takich traw czy roślin, czy ogólnie w łąkach, no, zostały pozbawione tego. Czyli nastąpił efekt domina i to wszystko miało wpływ na to, że zubożyliśmy nie tylko łąki, ale także i bezkręgowce, i kręgowce.
Czyli kwestia być może przywrócenia jakichś tarlisk na przykład, tak?
Oczywiście miejsca bytowania dla wielu organizmów, czyli to jest to, co nam przyświeca, jakby to jest naczelny nasz cel, czyli ta funkcja środowiskowa. Natomiast myślimy o tym długofalowo w kontekście również magazynu błękitnego węgla, który staje się teraz dosyć gorącym tematem.
Gorącym, ale też enigmatycznym i tajemniczym. Gdybyśmy to mieli rozwinąć, co się kryje pod sformułowaniem błękitny węgiel?
Łąki morskie, tak się szacuje, że potrafią zakumulować więcej dwutlenku węgla niż nawet lasy czy torfowiska. W związku z tym w tych bilansach emisji pochłaniania dwutlenku węgla mogą pełnić bardzo duże funkcje, a do tej pory właściwie w tej polityce klimatycznej nie były one wliczane w ten cały bilans. I widzimy już na przykładzie naszych sąsiadów zachodnich, że coraz więcej firm komercyjnych widzi też potrzebę wspomagania nauki i odtwarzania po to, żeby zapobiegać, łagodzić te skutki zmian klimatu. Jak to działa, ten magazyn węgla? Oczywiście sama biomasa roślin pochłania ten dwutlenek węgla. Osad, który znajduje się pod taką łąką, również. I co jest najważniejsze, ten dwutlenek węgla jest utrzymywany w tej biomasie przez setki, a nawet tysiące lat.
Kiedy będzie można stwierdzić, czy ten projekt się udał, czy się nie udał? Za te 5-10 lat, czy już wcześniej?
Po roku będziemy w stanie powiedzieć, ile, jaki mamy sukces, procent sadzonek, które przeżyły. Natomiast po 3 latach będziemy obserwować pierwsze, mam nadzieję, pozytywne skutki samoodtwarzającej się łąki.